Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski.
Tadeusz Dąbrowski.
Witamy Państwa w audycji Po pierwsze wiersze.
Klinika Wiersza. wiersze@radiogdańsk.pl.
W naszych cotygodniowych spotkaniach mówiłem już o tym, że jeśli ktoś chce pisać wiersze, powinien czytać innych poetów, i to lepszych od siebie, a przynajmniej takich, którzy piszą inaczej niż my, którzy eksplorują inne światy, czego innego szukają w tak zwanej dookolnej rzeczywistości. Słowem, było to wezwanie do różnorodności, do poznawania innych poetyckich języków, innych światów. Mówiłem też o potrzebie uważności, czy nawet czułości w kontaktach ze światem, z innymi ludźmi. Powinniśmy raczej przyciągać niż odpychać. Powinniśmy raczej być blisko niż daleko. Raczej doświadczać niż przyglądać się. Mówiłem o potrzebie wrażliwości oka i ucha, a także o silnej motywacji do bycia poetą. Całkiem sporo zostało już powiedziane. A cały czas jesteśmy, takie mam wrażenie, na początku mówienia o rzeczach ważnych i, jak mi się zdaje, istotnych. Dzisiaj o rzeczy, która na pozór tylko wydaje się błaha. Będziemy mówić o ważnym dla każdego piszącego przedmiocie, o notesie. Uwaga, nie o funkcji notatki w smartfonie, tylko o, powiedzmy to tak, analogowym notesie, gdzie liczy się charakter pisma, jego ekspresja, podkreślenie, odsyłacz, znak graficzny czy zwykły gryzmuł, który jednak dla nas i tylko dla nas wcale nie jest gryzmołem, tylko zakodowaną informacją. Notesy po to są, by w nich notować codzienne obserwacje, przemyślenia, skojarzenia, cięte riposty, strzępy dialogów, powiedzeń, wypisy z lektur, ale też coś więcej. Doświadczenia, doznania, uczucia i odczucia, te, z których możemy być dumni, bo dobre wystawiają nam świadectwo, jak i te, które powodów do dumy nie dają, ba, chcielibyśmy o nich jak najszybciej zapomnieć. Po co to wszystko? To oczywiste. Codziennie omijają nas wiersze, których nie zdołaliśmy zapisać. Więcej, nawet nie zdajemy sobie sprawy, że przepłynęły gdzieś obok nas i więcej nie wrócą. Zapiski w notesie to takie małe kotwice, uchwyty, których potrzebuje nasza wyobraźnia. Nie musimy czekać na wielki pomysł, na nagłe olśnienie, które wyniesie nas na księżyc, bo naturalnie tylko księżyc jest dla nas odpowiednio doskonałym punktem obserwacyjnym. I tylko siedząc na tym metaforycznym księżycu widzimy więcej i wyraźniej, dzięki czemu napiszemy, a jakżeby inaczej, poemat godny naszych czasów. Cóż, myśląc w ten sposób, prawdopodobnie nigdy nie napiszesz niczego oryginalnego. Zaczynem twojego wiersza mogą być rzeczy małe, biedne, bezbronne, porzucone, takie, których nikt nie chce. W nich jest naprawdę ogromna siła, tylko musisz ją zobaczyć. A ona jest w szczegółach, drobiazgach, detalach. Twoje notatki mogą być zaczynem wierszy, bo notes jest świetnym miejscem do zapisywania pomysłów na wiersze. Nie zawsze te pomysły doprowadzają do powstania wiersza. Czasami pozostaną pojedyncze wersy, frazy, fragmenty, które trudno ci będzie uznać za skończony, zamknięty wiersz, co nie znaczy, że nie można ich wykorzystać. Czy nie taka była geneza wiersza Adama Warzyka, zatytułowanego Silva Rerum z tomu Zdarzenia z 1977 roku?
Nie spotkałem Antygony przed witryną sklepu. Nie minę się z Elektrą na zielonym skwerze. Ktoś inny, kogo nie ma w żadnej mitologii, patrzy mi prosto w oczy i przechodzi obok. Topologiczne modele rozdarcia, na które od dawna czekałem? Co wiesz o barbarzyńcach? Pytał rzymski konsul kupca wracającego z dalekiej podróży. Barbarzyńcy kłamią jak zepsute dzieci. Barbarzyńcy lubią statystyki. Barbarzyńcy nie lubią jednostki. Ich wnętrza bezforemne nie przyjmują łaciny. Od Otwieram pamięć szyderczym kluczem, jak gwiazda, studnie, przepaści. Głowa meduzy przez 10 lat czarownym uśmiechem zmieniała mnie w kamień. Halucynacje? Gdzie nam do tego? Sami jesteśmy jak widma. Leżał po śmierci, jak wymarzył sobie, pod śnieżnym płótnem, z odsłoniętą głową, pod delikatnie kwitnącą jabłonią. Po drodze asfaltowej biegł cień Atalanty. Nieziemski motyl błyskał nad kamieniem. Zimne niebo już miało zakrwawić się gwiazdą. Gdy w aucie zajechała zwariowana piękność, rzuciła mu ubranie i kazała wstać. O hańbo, musiał wracać między ludzi. Czarna chrześcijanka wołała w Nairobi, niech biali księża opuszczą Afrykę. Wiersze awangardowe, pisane 50 lat temu, spełniają się zbyt dosłownie. Miasto X całkowicie zerwało z przeszłością. Zmieniono nazwy ulic i nazwiska mieszkańców. Poczta nie działa. Czeka nas wielkie odkrycie nieznanych związków biofizycznych, o jakich nie śniło się poetom. Czy chcecie szmiry? Tak, ale w dobrym guście. Spójrzcie na żółwia. On nas przeżyje.
Dlaczego Silva Rerum? Silva Rerum to z łaciny dosłownie las rzeczy. Forma sylwiczna, popularna zwłaszcza w literaturze staropolskiej, będąca zbiorem najróżniejszych wiadomości z wielu dziedzin życia i obyczaju, przepisów, dykteryjek, ludowych mądrości, przemówień, etc. Współczesna Sylwa Adama Warzyka składa się, takie przynajmniej odnosimy wrażenie, z pomysłów, które nie rozwinęły się w osobne wiersze. Każdy z nich jest w jakiś sposób ciekawy, formalnie niemalże doskonały. Zwraca uwagę różnorodność właśnie form językowych i rozmaitość tematyki. Trafność puent i skojarzeń to już wartość sama w sobie. A wracając do notesu jako przedmiotu. Warto, żeby twój notes był porządny, żeby nie gubił kartek, a obsowanie z nim było przyjemne. To nie musi być drogi notes Moleskine, który wśród swoich użytkowników miał artystów i pisarzy tej klasy, co Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Ernest Hemingway czy Ryszard Kapuściński. Ale jeśli już, to polecam notes Moleskine serii limitowanej upamiętniający poetkę Wisławę Szymborską. Jak ją upamiętnia? A poprzez reprodukcję we wnętrzu rękopisu wiersza noblistki pod tytułem Radość pisania. Przyznajmy, radość pisania to znakomity wybór. Jest do czego równać.
Wisława Szymborska, Radość pisania. Dokąd biegnie ta napisana sarna przez napisany las? Czy z napisanej wody pić, która jej pyszczek odbija jak kalka? Dlaczego łeb podnosi? Czy coś słyszy? Na pożyczonych z prawdy czterech nóżkach wsparta, spod moich palców uchem strzyże. Cisza. Ten wyraz też szeleści po papierze i rozgarnia spowodowany słowem las gałęzie. Nad białą kartką czają się do skoku litery, które mogą ułożyć się źle, zdania osaczające, przed którymi nie będzie ratunku. Jest w kropli atramentu spory zapas myśliwych z przymrużonym okiem, gotowych zbiec po stromym piórze w dół, otoczyć sarnę, złożyć się do strzału. Zapominają, że tu nie jest życie. Inne, czarno na białym, panują tu prawa. Okamgnienie trwać będzie tak długo, jak zechce. Pozwoli się podzielić na małe wieczności pełne wstrzymanych w locie kul. Na zawsze, jeśli każe, nic się tu nie stanie. Bez mojej woli nawet liść nie spadnie, ani źdźbło się nie ugnie pod kropką kopytka. Jest więc taki świat, nad którym los sprawuje niezależny? Czas, który wiąże łańcuchami znaków? Istnienie na mój rozkaz nieustanne? Radość pisania, możność utrwalania, zemsta ręki śmiertelnej.
Przypomnę tylko, że radość pisania pochodzi z tomu Sto pociech z 1967 roku.
Wiersze @radiogdańsk.pl.
Tadeusz, korzystasz z notesu?
Z notesu jako takiego nie, ale korzystam nieintencjonalnie bynajmniej. Po prostu zawsze dzieje się to przypadkiem, niezmiennie od lat, ale cały czas mnie to zaskakuje. Z tego, co jest pod ręką. Z chusteczek higienicznych, czasem papieru toaletowego, częściej kopert po rachunkach, różnych listach.
Zapiski na mankietach też się do mnie trafiają.
To brzmi bardzo romantycznie, to brzmi bardzo mickiewiczowsko, to brzmi bardzo bajronicznie, tak. Ale tak jest, dlatego że pismo ręczne jako takie. Zresztą wspomniałeś o tym i wielu poetów to podkreślało. Tadeusz Różewicz przez całe życie pisał pierwsze wersje przynajmniej swoich wierszy ręcznie. Dlaczego? Dlatego, że nasze pismo jest w jakimś sensie no takim sensometrem, tempometrem, no w każdym razie świadczy, czy uwypukla, czy oddaje rytm naszego ciała. Być może naszej duszy, więc mam wrażenie, że sposób zapisu, komputerowy czy ręczny właśnie, rzutuje na to, co zostanie napisane. Ten tak, sam tak. Fragment, czy ten sam koncept, czy tę samą niejasną myśl, inaczej byśmy sformułowali, robiąc pierwszą zapiskę na komputerze, a inaczej robiąc to ręcznie. Ja to robię ręcznie, później to oczywiście obrabiam, później to szlifuję, później przerzucam sobie z wersu do wersu, bo w komputerze to jest prostsze, ale pierwsze notatki zawsze powstają biologicznie, zawsze powstają fizycznie, sensualnie. Tak trochę odwołując się do historii literatury, przypomnę takie zdanie, które mnie zaintrygowało przed laty, badacza literatury Jeana Hutiera, że geniusz przynosi rezultaty fragmentaryczne i izolowane, a talent przywraca ciągłość. Wydaje mi się, że właśnie fragmentaryczność, tak ubóstwiana, czy tak gloryfikowana jako metoda to złe słowo, jako przejaw jakiegoś instynktu twórczego przez romantyków, właśnie jako takie ujawnienie się czegoś, co jest spoza nas, w takim, co ujawnia nam się w prześwicie. Dlatego wiersz powinien być jak dobrze skomponowane ognisko, tak? Powinien mieć swoje zarzewie, swój błysk i to się objawia we fragmencie, a później powinien mieć też swoje drzewo, powinien mieć swój węgiel, ale tym, co zapala wiersz, jest błysk. A błysk można utrwalić tylko w notatce, bo inaczej zniknie.
A skończony wiersz, taki wiersz rozbuchany, to już jest płomień, prawda? Płomień, który powinien ogarniać i spalać.
Co wydaje mi się, że każdy początkujący poeta, to jest wielki paradoks, ma apetyt na dzieło skończone i na arcydzieło. A dojrzały poeta zadowala się fragmentem i notatką, mając pełną świadomość, że tylko w takiej formie może migotać jakaś głębsza prawda.
Przyznam się w swoim debiutanckim tomiku, to był rok bodajże 1980, napisałem takie wyznanie w jednym z wierszy: chciałbym napisać najlepszy wiersz na świecie. Najlepszy wiersz na świecie chciałbym napisać, proszę
Państwa. Ale trzeba powiedzieć, że każdy wiersz jest nieskończony. Każdy wiersz, nawet ten opublikowany i zakończony kropką. Każdy wiersz jest rodzajem notatki, nad którą no, nadpisujemy własne teksty.
A swoją drogą warto mieć takie maksymalistyczne dążenia, prawda? Pragnienia. Jeżeli już chcesz być poetą, to miej to marzenie, żeby ogarnąć wszystko. To jest niemożliwe. Potem to się okazuje, że to jest niemożliwe. Ale to marzenie, to ten maksymalizm poetycki sam w sobie jest piękny.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W skrzynce poetyckiej wracamy dzisiaj do wierszy pana Krzysztofa Grzesiaka, poety i artysty, malarza z Lęborka. Jak wspomniałem w poprzedniej audycji, to wiersze graniczne. Graniczne, bo opisujące to złe słowo dla poezji, tym bardziej tak oszczędne jak ta, dotykającej problemu, to złe słowo problem, doświadczenia choroby. Mamy tu zapis zmagań z dezintegracją ciała, ale i osobowości, która kruszy się w imadle bólu. Wiersze krótkie, jak oddech, oparte na jednym, dwóch asonansach, czasami na jakiejś językowej grze, czasem dość proste, jak nogi dały nogę, a czasami bardziej odkrywcze, jak na przykład fraza na igłach każdy dzień, ukonkretniająca frazeologizm siedzieć na igłach i sprowadzające ją do konkretu.
Siedzieć jak na szpilkach.
Siedzieć jak na szpilkach, tak. Więc jak się okazuje, to bardzo ciekawe, odpoetycznienie może mieć poetycką moc. Mm-hmm. Przeczytam 4 wiersze z tomiku arkusza poetyckiego Hemat, który dotarł do mnie pocztą tradycyjną. Jeszcze tylko wspomnę o motcie tego tomu, dlatego że on nie jest opatrzony imieniem ani nazwiskiem autora. I motto, co znamienne, motto znajduje się na końcu tomu, brzmi następująco. Nie powinno się sygnować tego, co się pisze. Jeśli szukamy prawdy, cóż znaczy nazwisko? Deszcz pada. Nikt go nie podnosi. Słowa. W słowa układam się i chowam. Może kiedyś, gdy cię udręczy przekwitłe światło pamięci, zapukasz w słowo i otworzę tobie drzwi. Wszystkie czarne koty zbiegły mi się w głowie. Przebiegają myśli. Przechodzę na drugą stronę. Coś mi świta. Czy zamieni się w dzień?
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Franciszek Karpiński, Mazurek. Franciszek Karpiński urodził się w 1741 roku w Hołoskowie na Pokuciu, zmarł w 1825 w Chorowszczyźnie w powiecie wołkowyckim. Syn ubogiego szlachcica. Twórczość Karpińskiego ogłaszana głównie w kolejnych tomach zabawek wierszem i prozą. W latach 1782-1787 ukazało się aż 7 tomów zabawek wierszem i prozą. To najwybitniejszy w polskiej literaturze XVIII-wiecznej przejaw sentymentalizmu. Pisał sielanki, idyle, elegie, pieśni. Czytany dzisiaj Mazurek należy do grupy wierszy inspirowanych poezją i kulturą ludową, przejmujących z niej elementy formalne, jak i motywy i nastroje. Mazurek jest erotykiem pełnym radości, czułości i wdzięku. Najpierw usłyszymy go w interpretacji Jarosława Tyrańskiego, zaraz potem w wykonaniu Czesława Niemena. Muzykę skomponował Andrzej Kurlewicz, gra zespół kompozytora.
Franciszek Karpiński, Mazurek. Dobranoc, Jacenta, i wam usta czyste, i słodkie oczęta, i piersi parzyste. Ja nie spać statecznie, całą noc gotowym, bo któż śpi bezpiecznie przy skarbie takowym? Wzięłaś mi sen cały, oczu twych czarami. Nie będę zuchwały żartował z oczami. Pójdęż ja do Fary, jak się na dzień zbierze, na te twe czary zakupię pacierze. Kupięż ja i świecę za złotowiec cały, bym nie miał tęsknicę po Jacentej białej. Przynajmniej uproszę, jeśli jest zuchwała, by co ja ponoszę, toż samo cierpiała.
Ja nie spać statecznie, całą noc gotowym, bo któż śpi bezpiecznie przy skarbie takowym, bo któż śpi bezpiecznie przy skarbie takowym.
oczu twych czarami nie będę zuchwały żartował z oczami. Pójdziesz jak do fary, jak się na dzień zbierze na te twoje czary, zakupię pacierze, na te twoje czary zakupię pacierze. Kupię świat i świecę za złotą obiecały, bym nie miał tęsknicę, bo ja cen tej białej przynajmniej uproszę, jeśli jest zuchwała, bo co ja ponoszę, toż samo cierpiała, bo co ja ponoszę, toż samo cierpiała. Jacenta, dobranoc, dobranoc.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć. Wiersze @radiogdańsk.pl